Kaczyńskiemu. Bardzo szybko Józef również staje się zarządcą więzienia. No może nie tyle zarządcą, z taką prawą ręką zarządcy więzienia. Nic tam się nie dzieje bez jego wiedzy. I mamy też jeszcze w tym rozdziale, gdzie była mowa właśnie o tym więzieniu, gdzie Józef jest, jak Józef wykłada sny dwóm współwięźniom, bardzo trafnie, i ten rozdział się kończy, i później jest historia, kiedy ci, co kojarzą historię, kiedy faraonowi się śnią sny, których nikt nie potrafi przepowiedzieć, wytłumaczyć. I wtedy wchodzi na scenę Józef, który te sny tłumaczy, i faraon, widząc, że jest z nim, to nawet faraon mówi, że widać, że jesteś Bożym człowiekiem, jest z tobą Duch Boży, i uczynił go zarządcą Egiptu. Wszystko dlatego, że miały nadejść lata, te sny, o których, przepraszam, tak skaczę, że ciągle w pamięci, że większość z was jednak, chociaż część z was była i pamięta tą historię, ale był to sen o latach chudych, tłustych, później chudych, i Józef radzi faraonowi, wybierz sobie kogoś na zarządcę, bo będą ciężkie czasy, a faraon mówi, będę daleko szukał, mam ciebie, i ciebie mianuję, i od razu mianował go tym zarządcą, także znowu z tego więzienia zostaje wywyższony na najważniejszą osobę w Egipcie, nawet gdy już jest ten czas tej suszy, nieurodzaju, to ludzie przychodzą do faraona, pytają się, chcą jedzenia, pytają się, co mają robić, no to nawet wtedy faraon sam odsyła, idźcie do Józefa, on wam powie, co ma robić. Także to pokazuje, jakie wysokie stanowisko osiągnął Józef. I mamy 42 rozdział, to jest przybycie braci Józefa do Egiptu. Józef już jest poza domem, tak jak ostatnio mówiłem, około 20 lat. 20 lat go bracia nie widzieli. Ten głód, który się rozprzestrzenił po całej ziemi, dotknął również dom Jakuba, jego braci. I mamy pierwszy bądź drugi rok nieurodzaju, który zaczyna również właśnie doskwierać rodzinie Jakuba. I Jakub usłyszał, że w Egipcie jest zboże. I wysłał wszystkich swoich, no nie wszystkich, wysłał swoich 10 synów. Jednego pozostawia, Beniamin, ten najmłodszy syn, który jest z tej samej matki co Józef, czyli bezpośrednio taki syn Józefa, zostaje z ojcem w domu. Jakub mówi, że go nie wyśle, żeby go jakieś nieszczęście w drodze nie spotkało, także już mając w pamięci to, co się stało z Józefem, którego wysłał kiedyś do jego braci na pole i on nie wrócił, to już teraz mówi, nigdzie go nie wysyłam, idźcie sami. No więc wysłał tych synów po zboże do Egiptu, ale na początku 42 rozdziału w pierwszym wersecie czytam jeszcze tak. W ogóle chciałem, żebyśmy w czasie tej historii, na tyle, na ile mi się uda to przekazać, no to fajnie, ale chciałem, żebyśmy też do tego wracali. Nie, skupiali się też na postawach tych naszych bohaterów, których tutaj będziemy widzieć. Nie tylko Józefa, ale też pozostałych. I tutaj mamy właśnie taką pierwszą, w tym 42 rozdziale, pierwszą taką na dzisiaj sytuację, która również mnie zastanowiła, kiedy w pierwszym wersecie 42 rozdziału czytamy, jak Jakub pyta swoich synów, jest głód, prawda, wszędzie, im się już kończy jedzenie, czy nawet skończyło, i Jakub ich pyta, dlaczego oglądacie się jeden na drugiego? I teraz moglibyśmy się zastanawiać, o co chodzi, no nie, dlaczego oni tak siedzą i rozglądają się, zaczynają przymierać głodem, nikt nie chce wyjść z inicjatywą, wiecie, i teraz zupełnie odrywając to od tej sytuacji, bardzo często może być tak w naszym życiu, w naszej społeczności, w sytuacji, w której się znajdujemy, wiecie, to nie mój interes, albo to nie moja sprawa, albo ktoś inny się tym zajmie, ktoś inny to załatwi. Jakub pyta, dlaczego oglądacie się jeden na drugiego? Dlaczego nie pójdziecie po to zboże do Egiptu? Sam Jakub musi ojciec wziąć sprawę w swoje ręce, ma niby 10 dorosłych synów, oni już mają swoje rodziny, bardzo spore, a jednak oglądają się jeden na drugiego, kto ten temat problemowy załatwi. I właśnie chciałbym, abyśmy wszyscy mieli taką postawę, jaką ma właśnie Jakub. Jakub tutaj też nie czeka, co ci jego synowie uradzą, bo widzi, że z tego nie będzie, tylko bierze sprawę w swoje ręce. I w końcu Jakub wyprawia tych synów do Egiptu po zboże. Docierają oni do Józefa, nie widzieli go 20 lat, nie rozpoznają go zupełnie. Mają wziąć ze sobą pieniądze na zboże, każdy ma zakupić po jednym worku, nie wiem ile to dokładnie ten worek był, ale tyle, ile jest w stanie unieść. Józef ich rozpoznaje. Wiecie, 20 lat go nie widzieli i Józef przez ten cały czas jest w Egipcie. Zapewne jest ubrany w szaty egipskie, Z tekstu też wynika, że mówi po egipsku, nie mówi w ich rodzimym języku. Także oni go nie poznają i Józef to też zauważa, że go nie poznali. I Bóg mu wtedy przypomina te sny, które Józef miał w dzieciństwie. Mianowicie śniło mu się, jak snopy na polu mu się kłaniają. I później Bóg mu dał takie wytłumaczenie, czy w ogóle było powiedziane, że te snopy symbolizują jego braci. Także Bóg mu przypomina to, że będzie taki czas, że mu się to kiedyś przyśniło i właśnie ten czas teraz jest, że przybyli do niego jego bracia, którzy go nie poznali i teraz on tak jakby jest w tej hierarchii jednak wyżej, to ich życie zależy od niego. I Józef nie daje poznać, że to on. I nawet w 42 rozdziale, drugi werset czytamy, będę tak trochę tutaj wracał. Nie, to jeszcze nie to, także przepraszam. W każdym razie nie daje im się poznać. Bracia myśleli, że to będzie proste zadanie, tak jak patrzę później na tą całą historię, jaką prześledzimy, że pojadą, kupią zboże, wrócą, temat załatwiony będzie, chociaż tak, nie bardzo chciałem się tam jechać z ich postawy, ale sprawy nabierają bardzo kiepskiego obrotu, bo Józef, kiedy mu się to przypomina, nie wiem dlaczego, no ale powziął taki plan, że nie daje się poznać im i oskarża ich o szpiegostwo. Mówi, wy nie przybyliście wcale kupić tego zboża, przybyliście, żeby wyszpiegować kraj, gdzie nie ma wojska, żeby donieść o tym naszym wrogom, nie? Żeby wyszpiegować, które miejsca kraju są nieobronne. Oni tam się tłumaczą, że to nie tak, że to nieprawda, że przybyli kupić zboże, że są synami jednego ojca. No i on mówi, że nie, że to nieprawda, jesteście tymi szpiegami. On mówi, że nie, że ojciec nasz został w domu, jest jeszcze, było nas 12, jednego już nie ma, jeden został z ojcem, że to prawda, przecież nie pozwolą. Mówi, nie, to nieprawda, jesteście szpiegami i kazał ich wtrącić do lochu na 3 dni, do więzienia. Także Józef wita braci może na pierwszy rzut oka tak trochę nieprzyjemnie, tam jest powiedziane, że rozmawia z nimi szorstko, wtrąca ich do więzienia na 3 dni, może żeby przemyśleli sprawę, a może też Józef chciał się zastanowić, co dalej ma z tym fantem zrobić. I po tych 3 dniach Józef przywołuje braci i mówi, że dalej im nie wierzy w to, co oni mówią i że są, wierzy w to, to czy mówi, że są dalej tymi spiskowcami, ale żeby się okazało, że to, co mówią, jest prawdą, to jeden z was zostanie, reszta się wyprawi do domu i jak przeprowadzicie tego ostatniego brata, o którym mówiliście, że został w domu ojca, no to się okaże, że mówiliście prawdę, że rzeczywiście było was 12, jednego nie ma, jeden został z ojcem, to jeśli przyprowadzicie tego najmłodszego brata, którym był Beniamin, którym był bezpośrednim bratem Józefa, no to wtedy się okaże, że mówiliście prawdę, ale jeden z was zostaje. I tam jest napisane, że na ich oczach Józef każe związać Symeona i wtrącić go z powrotem do więzienia. Natomiast pozostałym sprzedaje to zboże, potajemnie jeszcze każe do każdego worka włożyć z powrotem tą sakiewkę z tym pieniędzmi, czyli każdy z braci ma swój worek i w każdym worku na wierzchu jeszcze są pieniądze, które oni przynieśli, oni tym nie wiedzą. Tu jeszcze jest ciekawe, że najstarszy z tych braci, właśnie Ruben, ten, który wstawiał się za Józefem, w momencie, kiedy bracia chcieli go zabić, to Ruben powiedział, żeby nie 42-36 czytamy. Ruben mówi tak. 36, ale zapisałem. Nie ma 36. A, 42, no tak. Coś pomieszałem te wersety, albo nie o to mi chodziło. Wcześniej, 42-22. Wtedy, kiedy im Józef mówi o tym, że jeden z was zostaje jako więzień, reszta może wrócić z tym pieniędzmi, Ruben, właśnie ten, który się za nim stawia, mówi... Wtedy odezwał się Ruben mówiąc, czy nie mówiłem do was tymi słowy, nie grzeszcie przeciwko chłopcu, lecz nie usłuchaliście, otóż teraz żąda się obrachunku za jego krew. Lecz oni nie wiedzieli, że Józef to rozumie, bo tłumacz pośredniczył między nimi. Wtedy odwróciwszy się od nich, rozpłakał się, potem znów wrócił do nich, rozmawiał z nimi, a wziąwszy spośród nich Symona, kazał go związać na ich oczach. Także tutaj Józef też wewnątrz siebie, on, to nie jest tak, że oni przybyli i on szorstko ich traktuje, każe ich związać i zupełnie nie ma żadnych uczuć. Tutaj, kiedy słyszy to, jak Ruben mówi, mówiłem wam, żebyście mu nic nie robili, te 20 lat temu, to nie jest w stanie wytrzymać, jeśli chodzi o emocje. Józef się rozpłakał, musiał tutaj wyjść, żeby oni nie widzieli, że on płacze, ale takie emocje nimi targały. Tak bardzo kochał tych swoich braci. Po czym mówię, wraca do nich i mówi, Symeon zostanie z nami w tym więzieniu, wiąże go, resztę wysyła do domu ojca z tym zbożem. Bracia wracają do domu ojca i zdają relację z całej tej sprawy. I czytamy, czy właśnie teraz 42-36, wtedy rzekł do nich Jakub, ojciec ich, osierociliście mnie. Wiecie, ojciec, wracają do Jakuba, posłał 10, wróciło 9, było 12, już jest tylko 10, już Jakub trochę niezadowolony z tej sytuacji. No, nie wiem, kto byłby zadowolony, kiedy któryś z waszych synów został wzięty w niewolę. I Jakub mówi, osierociliście mnie, nie ma Józefa i nie ma Symeona, a chcecie zabrać Beniamina, wszystko to zwaliło się na mnie. On mówi, chcecie zabrać Beniamina, dlatego że Józef im to powiedział, jeśli chcecie odzyskać Symeona, no to musicie przyprowadzić właśnie Beniamina. I Ruben rzekł do ojca swego, mówiąc, możesz zabić obydwu synów moich, jeśli nie przyprowadzę go do ciebie. Powiesz mi go, a ja przyprowadzę go do ciebie. Ale on rzekł, nie pójdzie syn mój z wami, gdyż brat jego umarł, a on jeden tylko pozostał. Jeśli by go więc spotkało co złego w drodze, którą pójdziecie, doprowadzicie mnie do osiwiałego, do zmartwienia, do grobu. Także no, Józef tutaj, Jakub tutaj mówi, jak bardzo kocha Beniamina. O tym mówiłem 2 tygodnie temu, jak bardzo kochał Rachelę, że tych dwóch synów tak bardzo umiłował. Można powiedzieć, że Józefa zabrakło. Został mu tylko Beniamin, no i Ruben tu się wstawia, nawet mówi, swoich dwóch synów daje w zamian i to nie to, że na przetrzymanie, czy na niewolę, czy gdzieś, żeby go dać, tylko że możesz zabić moich dwóch synów, mówi, jeśli nie wrócę z Beniaminem. Ale Jakub tutaj tak myślę o tym, że może było zbyt na świeży ten temat i on jeszcze nie mógł tego przemyśleć, czy nie chciał tego przemyśleć i powiedział, że nie, że po prostu nie puści go i ta sytuacja się tutaj kończy. Jednak zboże szybko się kończy. Wiecie, pojechali po jednym worku, przywieźli. Na jakiś czas starczyło, no ale szybko się skończyło. I no gdzie mogą je zdobyć? No mogą je zdobyć tylko w Egipcie. No i rodzi się problem. Co tu teraz zrobić? Egipcjanin powiedział, że jak bez Beniamina przyjadą, to w ogóle ich nie ujrzą jego oblicza. Nie ujrzą jego oblicza i nie będzie uwolniony Symeon. Jakub w końcu puszcza Beniamina. I teraz, kiedy to czytałem, przypomniał mi się Jakub, który wracał na pojednanie z Ezawem. Kiedy Jakub uchodził z domu swojego przed gniewem Ezawa, który powiedział, że jak tylko ojciec umrze, to zabije swojego brata. Jakub, kiedy wracał, to było widać taką jego chytrość czy przebiegłość w tym, kiedy Jakub wysyłał przed sobą, zanim doszedł na spotkanie z Ezawem, to wysyłał, można powiedzieć, takie karawany z darami. I te dary mijały Ezawa, mówiąc, że to wszystko dla ciebie, a za nami idzie twój sługa Jakub. I tutaj, kiedy to czytałem, to mi się przypomniała właśnie ta sytuacja, bo Jakub znowu bierze wszystko w swoje ręce, całą tą sprawę i mówi tak. Jakub wyprawia synów właśnie z powrotem do Józefa, ale daje im instrukcję, co mają zrobić. I tutaj przeczytam od 43:11. Wtedy rzekł do nich Izrael, czyli Jakub, ojciec ich, jeżeli tak musi być, to uczyńcie tak. Nabierzcie do swych worków najlepszych płodów ziemi i zanieście w darze temu mężowi trochę balsamu i trochę miodu, korzeni i miry, orzechów i migdałów. Weźcie też podwójną kwotę pieniędzy ze sobą, a zabierzcie ze sobą pieniądze zwrócone wam na wierzchu worów, bo może to była omyłka. Weźcie brata waszego, udajcie się w drogę i wróćcie do owego męża. A Bóg Wszechmogący niech was obdarzy miłosierdziem u tego męża, aby wypuścił wolno tamtego brata waszego i Beniamina. A ja, jeśli mam być osierocony, to niech już będę osierocony. Jakub widzi tu, że już nie ma innej rady, no, nie ma innej sytuacji, jak żeby uratować się przed tym głodem. wysyła Beniamina z nimi, ale ma też swój plan. Mówi, tu macie dary, nabierzcie darów, tego co zostało, to nazbierajcie miodu, orzechów, wonności, korzeni, żeby wstawić się u tego Egipcjanina. Weźcie podwójną kwotę pieniędzy za to zboże, które chcemy teraz kupić i jeszcze weźcie te pieniądze, które znaleźliście w workach, bo może to była pomyłka i wróćcie do tego męża. I bracia wyruszają w drogę z pieniędzmi, docierają do domu Józefa. Docierają, najpierw spotykają zarządcę domu Józefa, no i tłumaczą się, czy to nie była pomyłka, bo wrócili, mają te pieniądze, które ostatni razem dostali w workach, ale tam zarządca domu mówi, że nie, spokojnie, pieniądze, które by daliście, dotarły do mnie. Te pieniądze, które dostaliście, to był dar od waszego Boga. I to też takie jest ciekawe, że bardziej musi, może, że oni nie uwierzyli w to, że może to być jakiś rzeczywiście dar od Boga, czy jakieś takie działanie ponadnaturalne, może to była pomyłka. To też było takie dla mnie ciekawe. I ku wielkiemu zdziwieniu tak, Józef wypuszcza w końcu Symona, dotarli do Józefa, stoją przed Józefem i te pieniądze oczywiście dali za to kolejne zboże, stoją przed Józefem i Józef, tutaj znowu, jakie są uczucia Józefa wobec jego braci, nie tylko wobec tego Beniamina, ale też pozostałych, to akurat widać na Beniaminie. Kiedy Józef widzi, stają przed nim, może nie wiem, stał trochę dalej, wiecie, oni nie przybyli sami, na pewno mieli jakąś służbę i tak dalej, tych ludzi było tam sporo. I jest napisane, że Józef dostrzega Beniamina i znowu takie emocje w nim zbierają, że musi wyjść, w ogóle wybiec do drugiego pomieszczenia, tam płacze, zanosi się i dopiero po obmyciu twarzy wraca do nich. Także jest bardzo wzruszony i co każe zrobić? No każe przygotować ucztę. Przygotował dla nich ucztę. Oni też są bardzo zdziwieni, co się dzieje, prawda? Ten mąż rozmawia z nimi szorstko najpierw, jednego z braci zatrzymuje, teraz wracają, tego brata wypuszcza, szykuje dla nich ucztę. Co prawda razem nie jedli, bo Egipcjanie nie mogli jeść z Hebrajczykami, ale jedzą tą ucztę. Beniaminowi, te porcje, które dostaje Beniamin, są bodajże trzykrotnie albo pięciokrotnie większe od tych, które dostają pozostali bracia. Także to jest ciekawe. I dochodzi do końca tego obiadu i zbliża się czas powrotu braci do domu ojca. Więc Józef wyprawia ich, oni biorą całe to zboże, ale do zarządcy tego domu mówi znowu Józef, żeby te pieniądze, które przynieśli, z powrotem włożyć do ich worków i co więcej, aby kielich, który należał do Józefa, był to jakieś drogocenne naczynie, kielich czy kubek, zależnie od tłumaczenia, aby włożyć do worka Beniamina. I ich wyprawia. Kiedy bracia nie zdążyli jeszcze, no puścili mury miasta, ale byli niedaleko, zarządca tego domu, Józef mówi, aby ich gonił, dogania ich i mówi, dlaczego tak postąpiliście niegodziwie, że okradliście mojego pana. Oni tam się tłumaczą, że nie okradli, że nic takiego nie zrobili, że po co by mi, przecież mieli pieniądze na zboże, po co mieliby jeszcze kraść. No ale ten zarządca domu obstaje przy swoim, więc tutaj bracia mówią, dobrze, niech tak będzie, jeśli u któregoś z nas znajdziesz to, co należy do twojego pana, no to ten będzie sługą twoim. I tak rzeczywiście jest. Ten zarządca domu zaczyna przeszukiwać te worki od najstarszego do najmłodszego syna i oczywiście ostatni jest Beniamin, bez najmłodszy i ostatniego znajduje ten kubek. To było dla mnie też niesamowite, że ci bracia, widzę, że oni poniekąd trochę się zmieniają. Od czasu, kiedy sprzedali Józefa, założę się, że ta miłość Józefa, Jakuba, z Józefa została przelana na Beniamina. Dlatego, że to był tylko ten jedyny syn mu został. Myślał, że Józef nie żyje, też nie chciał go puścić z braćmi, a też jest napisane, że kiedy Jakub mówi, tu macie pieniądze, może uda się wypuścić waszego brata, i Beniamina, no nie mówi, że wypuścić Symeona i Beniamina, mówi waszego brata i Beniamina, to może to nie ma znaczenia, ale tak jakby Jakub w ogóle nie używa imienia Symeona, tylko mówi o Beniaminie. I bracia, widząc to, co się dzieje, że ten kubek jest, no nie, i to, co powiedzieli wcześniej, że będzie teraz niewolnikiem i mając w głowie to, co obiecali też ojcu, jeszcze w ogóle ojciec ich puszcza, dlatego że Juda wstawia się za Beniaminem. Juda mówi, że on się będzie opiekował Beniaminem i przyprowadzi go z powrotem. A jak nie, no to będzie to moja wina po wszystkie moje dni. Oni tam, widząc, co się dzieje, rozrywają szaty na widok tego, co się wydarzyło. No ale jednak wracają do Józefa. Cały ten tam zarządca dom prawdopodobnie wziął wojsko, chyba z tego, co pamiętam, i wprowadził wszystkich do Józefa. I Józef mówi im, dlaczego żeście to uczynili, że ukradliście mnie, czy nie wiedzieliście, że, nie wiem, że spostrzeże, że tego kubka nie ma. I wtedy Juda wstawia się za Beniaminem. I tu chciałem przeczytać cały ten fragment. To jest 44 rozdział, 18 werset. Na te słowa Józefa, kiedy Józef mówi, co żeście mi uczynili, wtedy, od 18 może wcześniej, wtedy Juda powiedział, cóż mam powiedzieć Panu naszemu? Cóż mam rzec? Jak mamy się usprawiedliwić? Bóg odniósł winę sług Twoich. Otóżmy niewolnikami Pana mego. Mówi o Józefie, że teraz będziemy jego niewolnikami. Zarówno my, jak i ten, u którego znaleziono kubek. Co ciekawe, wcześniej powiedzieli, że tylko ten, u którego znaleziono kubek, będzie niewolnikiem, to Juda mówi, wszyscy będziemy twoimi niewolnikami. Z jednej strony myślę, że wiedzą, że nie mają po co wracać do ojca, bo jak nie wrócą z Beniaminem, no to nie mają po co wracać. No ale tutaj Józef rzekł, ale on rzekł, daleki jestem od tego, bym miał to uczynić, tylko ten mąż, u którego znaleziono kubek, będzie moim niewolnikiem. Wy zaś idźcie w pokoju do ojca waszego. I dalej czytamy, no mówię, wiedzą, że nie ma po co wracać. I Juda wstawia się za Beniaminem. Wtedy przystąpił do niego Juda i rzekł, proszę panie mój, pozwól słudze twemu powiedzieć słowo do pana mego i nie gniewaj się na sługę twego, gdyż ty jesteś jak sam Faraon. Pan mój pyta sług twoich, mówiąc, macie ojca albo brata? My wtedy odpowiedzieliśmy panu mojemu, mamy jeszcze ojca staruszka i małego chłopca, który urodził się mu na starość, a on sam urodził się mu na starość. Brat zaś jego umarł, także on sam jeden pozostał po matce swojej i ojciec kocha go. Ty zaś rzekłeś do sług swoich, przyprowadźcie go do mnie, abym go oglądał własnymi oczyma. Powiedzieliśmy panu mojemu, chłopiec ten nie będzie mógł opuścić ojca swego, bo gdyby opuścił ojca swego, ten by umarł. Wtedy ty rzekłeś do sług swoich, jeśli brat wasz najmłodszy nie przyjdzie z wami i nie będziecie już oglądać oblicza mego. A gdyśmy przyszli do sługi twojego ojca mojego i powtórzyliśmy mu słowa pana twojego, czyli kiedy wrócili do Jakuba, może to być taki trochę zamotany, ojciec nasz rzekł, jedźcie znowu, kupcie nam trochę żywności, a my powiedzieliśmy, nie możemy jechać. Pójdziemy natomiast, jeżeli nasz najmłodszy brat pójdzie z nami, bo jeśli brat nasz najmłodszy nie pójdzie z nami, nie będziemy oglądać oblicza owego męża. Wtedy rzekł sługa twój, ojciec mój, do nas. Wy wiecie, że dwóch synów urodziła mi żona moja. Wspomina tylko o jednej żonie, mimo że miał cztery. Jeden odszedł ode mnie i musiałem sobie powiedzieć, z pewnością rozszarpał mi go dziki zwierz i odtąd go nie widziałem. A jeżeli zabierzecie i tego, a spotka go coś złego, wtedy doprowadzicie mnie osiwiałego ze zmartwienia do grobu. Gdybym więc teraz przyszedł do sługi twego, ojca mojego, a nie byłoby ze mną, z nami chłopca, z którego duszą jest związana dusza jego, to gdyby spostrzegł, że chłopca nie ma, umarłby. I tak sprawią słudzy twoi, że sługa twój, ojciec nasz, zejdzie osiwiały ze zmartwienia do grobu, bo sługa twój ręczy za chłopca ojcu swemu, mówiąc, jeśli nie przywiodę go do ciebie, wtedy do końca życia będę obciążony winą. Dlatego niech zostanie zamiast chłopca sługa twój jako niewolnik pana mego. Tutaj Juda mówi, weź mnie, oddaję siebie za mojego brata. Wiecie, zupełnie, patrząc na to, co się dzieje tutaj, a patrząc na to, co się dzieje w momencie, kiedy oni sprzedają Józefa, to zupełna, można powiedzieć, przemiana tych braci. Dlatego niech zostanie zamiast chłopca sługa twój jako niewolnik pana mego, a chłopiec niech wróci z braćmi swymi. Bo jakże ja mógłbym wrócić do ojca mego, gdyby nie było ze mną tego chłopca? Nie mógłbym patrzeć na nieszczęście, które by dotknęło ojca mego. Wtedy Józef nie mógł już opanować się dłużej wobec wszystkich, którzy stali wokół niego i zawołał, wyprowadźcie wszystkich ode mnie, i nie pozostał przy nim nikt, gdy Józef dał się poznać braciom swoich. Zapłakał tak głośno, że usłyszeli to Egipcjanie i usłyszał to dwór Faraona. I potem rzekł Józef do braci swoich, jam jest Józef. Dla mnie było to niesamowite, jak ci bracia, nie wiem za jaką sprawą, ale jednak się przemienili, że jednak to, co się wydarzyło, mam wrażenie, że chcieli odkupić też, to jest może trochę te swoje winy, widzieli ten swój zły występek, który powstąpili wobec Józefa, Nie chcieli też Beniamina w ogóle wziąć na początku ze sobą. Później jeden oddaje dwóch synów, potem drugi mówi, że siebie kładzie. Tu nawet nie chcą bez niego wracać. Także też niesamowita przemiana. Józef rzeczywiście daje im się poznać i dokończymy tą historię, później jeszcze wrócimy do takich, do wniosków. Daje im się poznać i wyprawia ich z powrotem. Już wszystko, sytuacja, na początku w ogóle nie chcą go, nie wiedzą, że to on. Nie wierzą mu, że to może być Józef, ale kiedy Józef opowiada im historię, że go sprzedali i tak dalej, no to oni już wiedzą, że to jest na pewno Józef. Wracają do ojca, jeszcze w drodze powrotnej do nich mówi, tylko się nie kłóćcie w drodze, więc może znał swoich braci na tyle, że będą się obwiniać, czyja to wina, że to ty, że to nie ty, że a mówiłem wam, a nie mówiłem. My jako ludzie też często potrafimy szukać winy u kogoś innego, aniżeli u siebie. Tak jak potrafimy szukać tego, że rozglądamy się, może ktoś inny się czymś zajmie, tak samo tutaj potrafimy, że to nie była moja wina, to była twoja wina, że nie potrafimy stanąć czasem w szczerości i powiedzieć, czyja rzeczywiście była wina. Ty, Józef, to wiedział i mówi, nie, tylko się nie kłóćcie. Wyprawia razem z nimi wozy, żywność i jeszcze dary dla ojca, żeby sprowadzić całą rodzinę do Egiptu. Oni z tym wszystkim przybywają. Jakub też nie wierzy, że Józef żyje, bo kiedy oni mu to mówią, to on w ogóle zero reakcji. Ale kiedy opowiedzieli mu o tych wszystkich rzeczach, którymi Józef się zajmuje w Egipcie, pokazali wozy, które przyjechały z nimi, dary, które przyjechały, no to jest napisane, że duch Jakuba się ożywił. Także cała rodzina się zbiera na wyprawę do Egiptu. 70 członków rodziny, no i plus prawdopodobnie służący, niesłużący, całe bydło, jakie mieli, wszystko, co mieli, mieli ze sobą zabrać. I to też było ciekawe, że sam Faraon powiedział, w ogóle uradował się, kiedy usłyszał, że bracia Józefa przybyli, bardzo się cieszył, no i później właśnie kazał sprowadzić całą rodzinę Józefa do domu. I później mam jeszcze do końca tej historii, jeszcze jak czytamy, możemy przeczytać o tym, jakie Józef sprawuje rządy w Egipcie. Kiedy bracia do niego przybyli drugi raz, powiedział, i kiedy mówił im o tym sprowadzeniu, że sprowadza całą rodzinę, to mówi, jeszcze 5 lat będzie bez orki, także jeszcze jest 5 lat tego głodu. I są opisane dalej, jak Józef w ciągu tych 5 lat sprawuje te rządy. Sprawuje je bardzo z korzyścią dla Faraona. Józef przez te 5 lat wykupuje całe złoto, jakie jest w Egipcie, wykupuje wszystkie stada, bydła, czy tam, które jest w Egipcie, wykupuje całą ziemię od Egipcjan, a na koniec wykupuje nawet ich samych. Stają się Egipcjanie niewolnikami i nie mają generalnie nic. Także do końca nieurodzaju wszystko, co jest w Egipcie, jest w posiadaniu już Faraona. Rodzina Jakuba oczywiście cała się przeprowadza. Jakub jeszcze do swojej śmierci przez 17 lat żyje w Egipcie. W ogóle ta kraina, której zostali osiedleni, kraina Goszen, już próbowałem znaleźć, gdzie ta kraina mogła być w tym Egipcie. Tak szukałem po różnych, ale nie ma jakichś konkretów, jest tylko domniemania, że była gdzieś w delcie Nilu, że była to bardzo żyzna i urodzajna gleba. Co ciekawe, kiedy przejdziemy do drugiej Mojżeszowej, to też te początkowe plagi dotykają wszystkich, ale później jest napowiedziane, że ta chyba bodajże od trzeciej czy od czwartej plagi jest opisane, że te plagi nie dotykały ziemi Goszen, czyli właśnie w tej ziemi, w której mieszkała rodzina Jakuba. Później jeszcze mamy taką z takich ciekawych rzeczy, kiedy Jakub widzi, że dobiega końca jego życie i prosi Józefa, aby przysiągł, że jego kości nie zostaną w Egipcie, a że pochowa go w ziemi ojców. To też takie było ciekawe, Jakub mówi do Józefa, aby położył rękę na jego biodrze, no nie na tym biodrze, które zostało mu przetrącone, kiedy Jakub w drodze do Ezawa spotkał albo samego Boga, albo anioła, nie będziemy się na ten temat dyskutować, ale ten Bóg zostaje mu przetrącony i właśnie Jakub mówi, żeby Józef położył rękę na tym boku i przysiągł na to, że nie spoczną jego kości w Egipcie, także tak jakby kazał mu na samego Boga przysiąc. Jakub umiera, a Józef dalej sprawuje rządy, jeszcze w momencie, kiedy Jakub umiera, a propos braci jego i tego ich postawy, kiedy Bracia Józefa widzą, przeczytam, kiedy bracia Józefa widzą, że umarł ojciec ich, mówili, może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam za swoje, za wszystko zło, któremu wyrządziliśmy. Kazali więc Józefowi powiedzieć, ojciec twój dał takie polecenie przed śmiercią. Tak powiedzcie Józefowi, ach, przebacz braciom swym ich występki i grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga ojca twojego. I zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. Także tutaj mimo wszystko 17 lat już ojciec mieszka w Egipcie, 17 lat ma jakąś tam społeczność z braćmi, może bliższą lub dalszą, bo też trzeba pamiętać o tym, że Józef cały czas sprawuje rządy w Egipcie, także on jest prawdopodobnie zapracowany bardzo, ale 17 lat mieszkają razem, 17 lat mogą go widzieć, pewnie też widzą ten dobrobyt, który, zresztą jak Józef powiedział, zaopatrzę was we wszystko, aby do końca tego głodu, abyście żyli w dostatku, przez te pierwsze 5 lat i później przez te kolejne jeszcze 12 i po tym czasie bracia Józefa jeszcze chyba musimy coś tutaj nakłamać albo wykombinować po ludzku, wiecie, po ludzku trzeba tą sprawę jeszcze załatwić, no nie, bo może Józef teraz jednak się odwróci i będzie nam chciał dać w kość. Także myślę, że nie do końca dali wiarę temu przebaczeniu, o którym Józef im powiedział, że im przebacza. To też takie coś dla nas, prawda, żeby, to o tym ostatnio też Piotr mówił, jak Bóg patrzy na człowieka. Nie tak jak my. Kiedy ktoś nam coś zawini, jakaś kłótnia, nieporozumienie, jakiś drobiazg, to my już potrafimy patrzeć na pryzmat tego człowieka już właśnie przez szkło tych wydarzeń. Czyli, że ta osoba kiedyś nam coś zawiniła, coś zrobiła, Bóg zupełnie na to nie patrzy, patrzy tak samo, jakby tego nie było, ma taką samą miłość. My potrafimy gdzieś tam, wszystko jest w porządku, ale gdzieś tam pamiętamy. Pamiętasz, jak to było? Albo pamiętacie, jak to było z tamtą osobą? No, także tutaj, według mnie, złą postawę mają bracia Józefa, taką ludzką. I pierwsza Mojżeszowa kończy się wraz ze śmiercią Józefa. Józef umarł mając 110 lat. I przez ponad 90 lat był w Egipcie, no nie? Przez 90 lat tylko w czasach młodości był z ojcem, a później cały ten czas był w obcej ziemi, to też jest istotne. W obcej ziemi, obcy ludzie, obcy język, obca zupełnie kultura, zupełnie obce obrządki, pochówek, nie pochówek, no wszystko zupełnie jest inne. I kiedy 2 tygodnie temu mówiłem o tej historii Józefa, to zwracałem uwagę na te postawy, którymi Józef się cechował. Kiedy żona Potyfara go kusi, no to on potrafi się temu oprzeć. Nieważne, jakie będą konsekwencje, prawda? Nieważne, czy będzie błogosławieństwo, czy przekleństwo, on był gotów pozostać przy tym, co Bóg mu powiedział, że to będzie złe. Kiedy jest zarządcą właśnie w domu Potyfara, no to jest tak dobrym zarządcą, że tam ten cały dom rozkwita. Kiedy bracia przychodzą, on im przebacza. Także te postawy są niesamowite. I teraz właśnie chciałem zwrócić na to uwagę, co ta historia dla nas, Józefa, ale też nie tylko ta historia, ale wszystkie te historie, które mamy w Biblii. Co my możemy z tego wynieść dla siebie? I Biblia mówi, że całe słowo jest pożyteczne, prawda? Całe jest pożyteczne i całe uczy, wykrywa błędy, więc trzeba mieć to z tyłu głowy, że całe. Tylko może nie zawsze my to widzimy albo potrafimy dostrzec. I wypisałem sobie parę takich punktów, po co ta historia w ogóle była w Biblii. I pierwszy to jest taki czysto taki, żeby zachować chronologię. Gdyby nie było historii Józefa i zaczęlibyśmy od drugiej Mojżeszowej czytać, skończyli przed Józefem i drugą Mojżeszową, to nie wiemy w ogóle, co się stało, jakim cudem naród wybrany znalazł się w Egipcie. W ogóle znalazł się w Egipcie i już w pierwszej Mojżeszowej znajdziemy, że jest już 600 tysięcy mężczyzn, a przeprowadziło się tylko 70 członków rodziny. Także jedna rzecz to taka, żeby tylko wiedzieć, co się działo, jakie były koleje. Druga taka rzecz to historia o Bogu. O Bogu, który realizuje swój plan i wykorzystuje do tego człowieka, ale człowieka, który daje się użyć. Józef, kiedy mówi do swoich braci o przebaczeniu, to mówi, że on wie, dlaczego to wszystko przeszedł, dlaczego był w więzieniu, dlaczego był niewolnikiem. I wiecie, w domu Potyfara niewolnikiem był 10 lat, w więzieniu był 3 lata. Także trochę tego czasu jednak minęło, zanim on stał się tym zarządcą Egiptu. Ale Józef dał się po prostu Bogu użyć. A po trzecie, to jest, jest to historia o prawym człowieku, który właśnie miał, pozostał wierny prawdzie i dobru, pomimo poniżenia, ale również wywyższenia. Wiecie, on nie zapomniał, kim jest, nawet w momencie, kiedy stał się zarządcą Egiptu. To jest też ciekawe, że nie chcę powiedzieć, że nam woda sodowa do głowy uderza, kiedy obejmujemy stanowisko, jedno, drugie. Wiecie, nawet w kościele moglibyśmy powiedzieć, że no, tutaj brat jest starszym, tu ktoś jest tym, to nie wiem, no, to należałoby dywan rozwinąć albo coś. Także Józef zupełnie nie ma takiej postawy i też chcielibyśmy, żebyśmy my byli od takiej postawy. I właśnie chciałem, żeby Józef był dla nas taką inspiracją, że jest to możliwe. Po pierwsze, pozostać przy swoich zasadach wiernym Bogu, bez względu na to, jakie są okoliczności. Mówi się, kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać tak jak one. Bardzo niewygodne jest nie krakać tak jak one. To też, o czym ostatnio też rozmawialiśmy, już nie pamiętam, czy na modlitewnym, czy tutaj na niedzielnym nabożeństwie, że potrafimy bardzo dobrze żyć swoim życiem, a obok żyć życiem dla Boga. Że tyle, ile mamy czasu, nam zostanie dla Boga, no to tyle mu zostaniemy. Tyle, ile nam się opłaca, wykalkulujemy. Niektórzy powiedzą, że ale zaraz, jak to, przecież ja tego nie liczę. Ja nie sprawdzam, czy mi się to opłaca, czy mi się nie opłaca. Może tak, ja nie mówię, że to liczymy, ale czy rzeczywiście jest tak, że każdy ten dzień chcemy spędzać z Bogiem i to życie mu ofiarować? Że tak jak Józef, czy ta sytuacja będzie wygodna, czy niewygodna, czy to miejsce, o którym ktoś powie, że ma takie, a inne poglądy i pyta nas o nasze poglądy, to czy powinniśmy wtedy dla dobra sytuacji powiedzieć, no można też tak myśleć i nie mówić, czy powinniśmy jasno ze swoimi jednak stanowisko swoje powiedzieć. Józef się tego nie bał. I właśnie chciałbym was zachęcić do czytania Biblii, tych historii, ale żeby to było, Gustaw Cieślar zawsze o tym mówi, że najlepiej czytać trzy razy. Pierwszy do odczytania, przy czym ja od niego to usłyszałem, więc więcej go cytuję. Pierwszy, żeby odczytać, drugi, żeby zrozumieć, a trzeci, żeby zastanowić się, co, jaki to ma wpływ na moje życie. I ja bym chciał, żebyśmy te historie czytali właśnie tak refleksyjnie. Dzisiejsze społeczeństwo jest takie bardzo bezrefleksyjne. Nie zastanawia się nad tym, dlaczego pędzi, gdzie pędzi, po co coś robi. Ja chciałbym, żebyśmy te historie czytali, fascynowali się nimi, bo to jest niesamowita historia Bożego człowieka, który potrafił odszukać swoje powołanie, mimo że Bóg do niego nie mówił. Co ciekawe, kiedy Jakub przeprowadzał się, ojciec Józefa, do Egiptu, to w drodze Jakub ma sen i Bóg mówi do Jakuba: nie bój się przeprowadzić do Egiptu, bo taki jest Boży plan. Prawda? I do Jakuba mówi, do Józefa nie mówił. Józef miał sny. Ale jednak Józef potrafił odnaleźć swoje miejsce, to, które Bóg mu wyznaczył, potrafił w tym być wierny, pomimo trudności. I właśnie ja bym też chciał, abyśmy czytali tę historię z taką refleksją. Jakie były motywy działania? Dlaczego on tak zrobił? Co go przytrzymało przy tych swoich decyzjach? I historia Józefa daje pewność, że Bóg nie tylko widzi wszystko, ale ma też wszystko w swoim władaniu. To było takie ciekawe, można by przyrównać, że do sceny, która się rozgrywa w teatrze i ten cały, ta historia, gdyby rozgrywa się w teatrze, to Bóg stałby na pewno za kurtynami i przypatrywał się, czy to wszystko dobrze się dzieje. Bóg cały czas jest obecny, mimo że Józefa, do Józefa nie mówi, to cały czas w tym jest wszystkim obecny. I mówię, Biblię można studiować, można się nią fascynować, ale najważniejsze, aby miała na nas realny wpływ, na nasze życie, na życie naszej rodziny, abyśmy byli rzeczywiście tym światłem, aby ludzie to widzieli, że to jest prawdziwe, że to nie jest dodatek, to nie jest klub sportowy, gdzie można abonament wykupić. Wiecie, z klubu sportowego zawsze można zrezygnować, no to z kościoła też można zrezygnować. Dzisiaj Tomek mówił, no jeśli ktoś zrezygnuje z Boga, no to wie, jaki jest finał tej całej sytuacji. Także zachęcam do czytania Słowa Bożego, najlepiej na każdy dzień. Dlatego, że możemy poznać Boga, możemy się zbliżyć i miejmy też refleksję na temat tego, co czytamy. Amen. I woda się nie przydała.